dzisiaj rozważyć słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana, 13 rozdział, pierwszy werset, później 3 do 5, a później od 12 do 15, dla skrócenia troszkę tego fragmentu. Tak czytamy. W domu możemy oczywiście cały rozdział sobie przeczytać. Nic nie stoi na przeszkodzie, nie jest zabronione czytanie Pisma Świętego. Także nawet zachęcam do tego. Słowo Boże mówi tak. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów, wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Po prostu trzeba teraz służby nasze poprosić, aby miski kupili. Wodę mamy na miejscu i będziemy umywać nogi. Kochani, ja wiem, w wielu grupach społeczności chrześcijańskich robią to fizycznie. Niektóre kościoły po prostu przestrzegają tej tradycji. Nie będę odnosił się do tego, które to kościoły, ale w każdym bądź razie niektóre powszechne również to robią. Ale czy rzeczywiście Jezus Chrystus tym przykładem pokazał nam, że jeśli mamy obchodzić wieczerzę pańską, jak to robimy rano w niedzielę, czy przed wieczerzą mamy umywać sobie nawzajem nogi, fizycznie rzecz biorąc? Kochani, Słowo Boże nam wcale czegoś takiego nie nakazuje i gdybyśmy chcieli rozważyć tą sprawę i popatrzeć wszystkie te fragmenty Słowa Bożego, gdzie jest opisana wieczerza pańska, to zobaczymy, że nie ma tego zwyczaju opisanego. Na przykład apostoł Paweł mówi: wziąłem od Pana to, co i wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, prawda? Powinno być: wziął misę, nalał wody i umywał nogi, prawda? Ale wziął od Pana, więc Pan mu przekazał bez tego początkowego fragmentu, w którym Jezus Chrystus umywał nogi. O umywaniu nóg jest zapisane w zasadzie tylko w tej jednej Ewangelii Jana, a więc na pewno Jan się pomylił, bo tylko on napisał o tym. Nie, to była prawda, ale Jezus Chrystus chciał pewną prawdę głęboką, dużo głębszą niż sama głębokość wody w misie. Chciał przekazać swoim apostołom, a też nam wszystkim. Wszelkie umywanie i obmywanie łączy się ściśle z faktem istnienia jakiegoś brudu, prawda? Bo jeśli mamy coś umywać, no to musi być najpierw brudne. Jeśli jest czyste, to tego nie myjemy, tylko używamy, prawda? Więc jest to zawsze związane z istnieniem jakiegoś brudu. Umywanie to takie działanie mające na celu właśnie uwolnienie się od tego brudu. Po to myjemy ręce, po to myjemy nogi, po to myjemy się cali, aby pozbyć się brudu. Jeśli jest czysty, jak Jezus Chrystus do Piotra powiedział, jeśli człowiek jest czysty, to nie trzeba, żeby go myć, prawda? A więc usuwamy brud. O brudzie można mówić w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Możemy mówić o brudzie naszego ciała, ale możemy też mówić o brudzie naszego serca, o wewnętrznym człowieku. Obmywanie to oczyszczanie się z fizycznego brudu albo działanie symboliczne powodujące uwolnienie się od moralnej nieczystości, moralnego zanieczyszczenia. A więc i to, i to, i to, i to Pismo Święte ma na uwadze. Taki rodzaj obmycia ma na myśli psalmista, kiedy mówi w psalmie 51, to jest w zasadzie tam ujęte od 4 do 9 wersetu, ja może z 4 przeczytam tą końcówkę, żebyśmy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Obmyj mnie całego z nieprawości moich i oczyść ze wszystkich moich grzechów. I na końcu w 9 wersecie dodaje: obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Widzimy Pismo Święte tu w tym momencie przez psalmistę Dawida podane, mówi o oczyszczeniu się z grzechu, z brudu wewnętrznego, z grzechu niemoralności czy grzechu, prawda? Musimy o tym wiedzieć. Wszelkie bycie brudnym sprowadza nas na złe, nieprzyjemne samopoczucie. Człowiek, jak jest brudny, to czuje się źle. I to jest właśnie to odczucie brudu. Czy człowiek duchowo zabrudzony czuje się również źle, czy też nie? Jak na poprzednim nabożeństwie mówiłem, tak samo jak człowiek może przyzwyczaić się do chłodu, do zimna, tak samo może przyzwyczaić się do grzechu. A więc może się przyzwyczaić do duchowego brudu. Przyzwyczaja się i czasami człowiekowi nawet może z tym być dobrze. On wcale nie chce tego usuwać. Poprzez działanie nieczystości, poprzez działanie ducha nieczystości, a więc zobaczmy, jest duch czysty, jest duch nieczysty. Widzimy, to Słowo Boże bardzo wyraźnie podkreśla. A więc jeżeli duch nieczysty zaczyna działać na człowieka, zaczyna go przekonywać o tym, że jest mu w tym brudzie dobrze. I człowiek w taki sposób przyzwyczaja się do tego brudu, że on już mu nie przeszkadza. Zupełnie nie przeszkadza człowiekowi, że jest brudny, że jest grzeszny, a nawet zaczyna mieć przyjemność z popełniania grzechu. To wszystko czyni duch nieczysty. Duch czysty, jak sama nazwa wskazuje, będzie zawsze dążył do czystości, do sprawiedliwości, do właściwego postępowania. Jeżeli w człowieku zaczyna działać duch nieczysty, jeżeli zaczyna w sercu robić swoje porządki, to człowiek zaczyna być człowiekiem grzesznym i nic sobie z tego nie robi. Ludzie w dzisiejszych czasach nawet szczycą się tym, że są grzeszni i że wolno im tak żyć, bo oni tak chcą. I to nie jest dowód na to, że to jest pewien sposób życia, tylko to jest dowód na to, że duch nieczysty poustawiał wszystko w ich wnętrzu, w ich sercach, w ich umysłach w taki sposób, żeby grzech nie sprawiał im nieprzyjemnego odczucia, ale żeby grzech będący w ich sercach sprawiał im przyjemność, wręcz przyjemność. Zaczynają mieć upodobanie w grzechu, zaczynają mieć upodobanie w nieczystości, w niemoralności i w niewłaściwym życiu, niezgodnym ze Słowem Bożym. Czy ludziom wolno tak żyć? No, oczywiście, że można. Jak najbardziej. Człowiek sam wybiera, czy chce być zbawiony, czy nie. Czy chce iść do nieba, czy chce iść do piekła, prawda? Tylko, że dla ludzi piekło to w zasadzie jest to, co na ziemi może być piekłem, prawda? I oni tak określają. Czy może być tamto piekło gorsze od tego, co tu na ziemi jest? I szatan może tak ludzi oszukać, że ludzie uważają, że już nic gorszego przyjść nie może. Jeśli chcielibyśmy wiedzieć, jak piekło wygląda, to musielibyśmy tam pójść. A jeżeli tam pójdziemy, to już nie ma odwrotu, więc nie możemy tego sprawdzić. Musimy, albo jeśli nie chcemy, to możemy nie wierzyć temu, co mówi Pismo Święte. Więc jeśli sam Bóg nie zaleca człowiekowi, żeby poszedł do piekła, to na pewno jest to straszne i nie ma żadnego porównania z najgorszą sytuacją na ziemi. To wiedzmy na pewno. Biblia mówi wiele razy o tych obydwu rodzajach brudu, jak i obydwu rodzajach obmywania się. Wśród tekstów starotestamentowych dotyczących obmyć największą grupę stanowią te, które mówią o obmywaniach rytualnych, religijnych. W wyświęceniu kapłanów Aarona i jego synów znajduje się obrzęd obmycia ich wodą przed wejściem do namiotu spotkania. Druga Mojżeszowa 29:4. Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Widzimy, wyraźnie jest powiedziane, fizycznie obmyjesz ich wodą, więc to jest takie religijne, rytualne obmycie kapłanów. W ramach tej samej uroczystości, kiedy wyświęcano kapłanów, składano też ofiarę z baranka, którego wnętrzności i nogi, jest to wyraźnie powiedziane, przed spaleniem ich obmywano również wodą. Druga Mojżeszowa 29:17. Barana tego pokroisz na części, obmyjesz jego wnętrzności i jego nogi i położysz je na tych jego częściach i na jego głowie. A więc widzimy, to jest związane z obmywaniem. Kapłani musieli być obmyci i ofiara musiała być obmyta. Więc to niezwykle ważne jest, co Pismo Święte mówi. Pomiędzy namiotem spotkania, zgromadzenia, a ołtarzem znajdowało się wykonane z brązu naczynie, w którym Aaron i jego synowie obmywali ręce i nogi. Druga Mojżeszowa, 30 rozdział, 18 werset mówi: zrobisz też kać miedzianą i podstawę dla niej z miedzi do obmywań. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i nogi. I to jest niezwykle ważne. Dotykają się rękami, więc ręce muszą być obmyte, idą przed oblicze Pana, nogi muszą być obmyte. Bierzmy to zawsze jako pewien symbol tego, co się w duchu ma dziać, jeśli człowiek wierzący chce służyć Bogu. Jeśli przystępujemy do służby, jeśli przystępujemy do wypełniania Bożej woli, to pamiętajmy, wyciągajcie ręce swoje czyste do Pana, apostoł Paweł mówi, prawda? Ręce swoje czyste, mężowie, wyciągajcie ręce czyste do Pana, uwielbiając Jego imię. A więc jeśli podnosisz twoje ręce, to zastanów się, czy jesteś obmyty krwią Jezusa Chrystusa, inaczej mówiąc. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze, jak chcemy uwielbić Pana i wznieść nasze ręce, uwielbić Boga, to nie znaczy, że od tego momentu nie podnoście rąk waszych, jak śpiewacie na chwałę Pana, bo pastor będzie sprawdzał, czy to na pewno są czyści ludzie. Nie o to chodzi, kochani. My sami mamy siebie sprawdzać. A więc samokontrola. I dokładnie patrzmy, jeżeli coś jest nieczystego, to co mamy zrobić? No przyjść przed krzyż Jezusa Chrystusa i poprosić o przebaczenie. A więc oczyśćmy ręce nasze, jest powiedziane, oczyśćcie ręce swoje grzesznicy. Grzesznicy mają oczyszczać ręce, czyli ci, którzy mają brudne ręce, mają je oczyszczać. A więc ręce nasze, a kiedy przychodzimy do domu Bożego, to Słowo Boże mówi, pilnuj za nogą twoją, gdy chodzisz do domu Bożego, prawda? Chodzi o to, żeby nogi nasze szły przed Boże oblicze jako nogi oczyszczone z grzechu. Pamiętajmy o tym, to ma znaczenie przed Bożym obliczem. Biblia mówi o obmywaniu całego ciała ludzkiego, albo twarzy i tylko i rąk, ale na szczególną uwagę zasługują te wzmianki, które mówią o obmywaniu nóg. Bo o obmywaniu rąk to jest powiedziane, na przykład Jezus Chrystus mówi, że Żydzi mają taki zwyczaj, że nie siądą najpierw do stołu, zanim nie umyją swoich rąk, to Jezus Chrystus o tym mówi. Więc taki zwyczaj Żydzi mieli, żeby ręce umywać. My, jak siadamy do stołu, również myjemy swoje ręce, prawda? I to nic rytualnego w tym nie odczuwamy. Ja, jak idę do łazienki, do umywalki, myję swoje ręce, zanim będę jadł obiad, prawda? To nie czuję, że coś religijnego robię. Po prostu brud z rąk zmywam i siadam do stołu. Więc nic w tym nadzwyczajnego nie ma. Ale z duchowej strony patrząc na to wszystko, to tak samo mamy robić, kiedy przychodzimy do domu Bożego. Po prostu duchowo nasze ręce muszą być oczyszczone. Więc zanim przyjdziesz do tronu Bożego, zanim przyjdziesz do Kościoła Bożego, pojednaj się z tymi, którzy są wokół ciebie, abyś mógł z czystymi rękami wejść. Na tym to polega duchowo. Dlatego bądźmy uważni w tej sprawie. Obmywanie jest też czynione ze względów czysto praktycznych i było też robione z czysto praktycznych, miało na celu dosłownie umycie na przykład nóg z brudu, zwłaszcza kurzu, tam w tych terenach, gdzie jest Izrael, wiele kurzu jest, a oni wtedy chodzili w zasadzie w takich sandałach, a te sandały zrobione były zaledwie z kilku kawałków skóry i nie były w stanie ochronić nogi. Więc skarpet nie nosili, chodzili w samych sandałach, więc te nogi zawsze były brudne. Kurzu pełno i zawsze zabrudzały się. I dlatego praktycznie było te nogi umyć. Do ważnych i na ogół przestrzeganych zwyczajów należało u Izraelitów obmywanie nóg przyjmowanym do domu podróżnym. To był taki zwyczaj i to była taka dobra zasada w Izraelu. Jezus na przykład ubolewał, kiedy nie zrobiono tej praktycznej czynności, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do domu Szymona i robi taką mu wymówkę, Łukasza 7,44, i mówi: widzisz tę kobietę? Gdy wszedłem do Twego domu, nie podałeś mi wody. Nie tylko nie umyłeś moich nóg, ale w ogóle wody mi nie podałeś. Nawet gdybym chciał sam umyć, to nie miałem w czym. Mi wody do nóg, a ona łzami obmyła mi nogi i własnymi włosami je otarła. Któraś siostra ma długie włosy? Możecie sobie to wyobrazić? Umyć łzami komuś nogi i swoimi własnymi włosami je wytrzeć. Któraś by chciała, siostra, na ochotnika? Ja nie mam bardzo brudnych nóg, ale widzimy? Zastanówmy się, tak na poważnie się zastanówmy. Nie jest to takie proste, takie łatwe, prawda? I jak ta kobieta musiała być zdesperowana, że zrobiła coś takiego? Czuła niesamowite obciążenie grzechem. Czuła się wewnątrz bardzo brudna. I gotowa była zrobić wszystko, byleby tylko uzyskać przebaczenie i żeby się oczyścić. Czy jesteśmy często tacy zdesperowani w naszym życiu, żeby dosłownie zrobić wszystko, żeby oczyścić się z niesprawiedliwości, brudu, nieczystości, jakiejś niedoskonałości, jakiegoś wrednego zachowania w życiu naszym? Czy jesteśmy gotowi tak mocno, desperacko szukać ratunku u Jezusa Chrystusa? Bo przecież nie chodzi tutaj o zwykłego duchownego, czy pastora, czy księdza, czy kogokolwiek innego, ale chodzi tu o Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przelał swoją przenajświętszą krew, aby oczyścić każdego z nas, prawda? Więc usprawiedliwienie jest tylko u Niego i żeby uzyskać u Niego to usprawiedliwienie, czy jesteśmy gotowi poświęcić wszystko w naszym życiu, zrezygnować z naszych własnych ja, zrezygnować z naszych własnych postanowień na rzecz tego, żeby Jezus Chrystus był w naszym życiu czczony i żeby uzyskać od Niego to całkowite oczyszczenie. Obmycie nóg w tamtym czasie miało przede wszystkim przynieść fizyczną ulgę zmęczonemu. Komu zmęczonemu? Podróżnikowi, nie temu, który siedział, tylko temu, który chodził, cały czas chodził. Ale było też symbolem dobrowolnego uniżenia się i miłości ze strony tego, który udzielał podróżnemu schronienia. A więc to było okazanie miłości i uniżoności. Żeby komuś umyć ręce, to trzeba albo przykucnąć, albo stanąć na kolana. Opisane w Ewangelii Jana umycie nóg apostołom przez Jezusa Chrystusa było pokazaniem dobrowolnego uniżenia i miłości Jezusa do uczniów. Zobaczmy, to jest naprawdę ważne. Doszło do tego w takich okolicznościach. Ewangelia Jana w 13 rozdziale o tym jest mowa, czytaliśmy. Podczas wieczerzy, gdy szatan wstąpił już w serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, z pokusą, żeby go wydać, wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim, potem napełnił naczynie wodą, zaczął umywać uczniom nogi i ocierając je prześcieradłem, którym był przepasany. A więc zobaczmy, jest sytuacja taka, że szatan wszedł już w serce Judasza i po tym, jak szatan wszedł w serce Judasza, Jezus Chrystus klęka albo przykuca przy nogach Judasza i myje mu nogi. A czy Jezus Chrystus wiedział, że on go wyda? Tak, wiedział, bo jest napisane. Wiedział, że go wyda, ale dosłownie przed nim nawet uniża się jako przed człowiekiem i myje mu nogi. Czy ja i ty, wiedząc, że ktoś zamierza nas zdradzić, wydać, czy cokolwiek innego, coś złego nam zrobić, czy byśmy się uniżyli przed takim człowiekiem? Zastanówmy się, bo to jest naprawdę ważne. Jezus Chrystus daje przykład i mówi, chcę, abyście tak wy robili. To są szczególne naprawdę okoliczności. Bardzo ciekawe jest to, co powiedział Jezus, zanim przystąpił do umywania nóg uczniom. Jest powiedziane tak: umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A więc tych uczniów, których wybrał, tych apostołów, których wybrał ze świata, to ich umiłował do samego końca. Aż do końca na krzyż, kiedy został przybity. Do samego końca. Umiłował ich wszystkich. Wszystkich. Łącznie z Judaszem. I każdy z nich miał szansę być wybawiony. Judasz również. Nie oznacza, że on był skazany na śmierć zdradziecką i do wrzucania do piekła. On nie był do tego przeznaczony, ale tą drogę wybrał. Moglibyśmy powiedzieć, no to nie dokonałoby się zbawienie, gdyby Judasz nie zdradził Jezusa. Myślicie, że nie dokonałoby się? Dokonałoby się. Bóg postanowił i rzeczy muszą się dziać. A czy Judasz musiał zdradzić Jezusa? Nie. On na to pracował cały czas, żeby go zdradzić. Nie chcę analizować w tej chwili w ogóle postawy Judasza Iskarioty, ale chciałbym, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że on miał możliwość wyboru, ale niestety z niej nie skorzystał. Tak jak wielu ludzi dzisiaj na świecie ma możliwość pozbycia się brudu duchowego, ale w tym kierunku zupełnie nie chcą iść. Po prostu nie chcą iść. Jeśli im się mówi, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie, to odwracają się, szydzą z nas, szydzą z Jezusa Chrystusa, szydzą z Boga. To są po prostu ludzie, którzy wybrali taką drogę. Tak chcieli wybrać i tak poszli. Ale wtedy, kiedy Jezus Chrystus mówi o tym, że oni zostali umiłowani aż do końca, to ten koniec najwyraźniej się właśnie zbliżał. Był Wielki Czwartek, no dzisiaj tak to określamy, wtedy to był po prostu czwartek, ale my określamy go jako Wielki Czwartek. Jezus miał skonać następnego dnia, dlatego to umycie nóg apostołom było ze strony Jezusa wyrazem właśnie tej miłości do końca, do samego końca. Był także ten przejaw poniżenia się Jezusa, co w pełni uświadamiali sobie apostołowie, że się uniża. I czując się niegodnymi takiego gestu ze strony Jezusa Chrystusa, wyraźnie wzbraniali się przed Nim. My akurat tych wersetów nie czytaliśmy, ale pamiętamy ten, kiedy Piotr protestował, mówiąc: Ty mi umyć nogi chcesz? Ależ nie, Panie, Ty mi nigdy nie będziesz umywał nóg. Znamy tą historię. Może zadajemy sobie pytanie, co czuł wtedy Judasz? Bo Jezus Chrystus również do niego podszedł z tą miską wody i z chęcią umycia mu nóg. Można by było się może spodziewać, że to właśnie on będzie tą osobą, że powodowany resztkami wyrzutów sumienia będzie próbował unikać poddania się gestom takiej miłości ze strony Jezusa. Mi, Panie, nie, no mi to nie. Nie myj moich nóg, bo przecież, no i może nie wypowiedział jasno, ale nie, z jego strony takiej reakcji nie było. Taka reakcja była ze strony Piotra, a nie ze strony Judasza. On w swoim zaślepieniu przetrzymał wszystko. Wszystko przetrzymał do końca. Jezus Chrystus umył mu nogi, wytarł i wyszedł dopiero kiedy? Po spożyciu chleba. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 13 rozdziale 30 wersecie. Dopiero po spożyciu chleba wyszedł. Co masz czynić? Czyń. Czyń rychło. Czyń teraz. Czyń natychmiast. I wtedy Judasz wyszedł. A wcześniej nie. Wszystko przetrzymał. Jezus powiedział: jeżeli ja, Pan i nauczyciel, wasz nauczyciel, umyłem wam nogi, to czyż wy nie powinniście sobie również nawzajem nóg umywać? Zostawiłem wam przykład, żebyście sobie nawzajem to czynili. Co ja wam uczyniłem? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posyła. To również w tym 13 rozdziale czytamy. Trzy cele przyświecały Jezusowi Chrystusowi, kiedy obmywał nogi apostołom. Po pierwsze, żeby okazać ludziom Chrystusową miłość do końca. To był pierwszy cel. Drugi cel, żeby apostołowie dostrzegli, że jego gotowość na zbawczą śmierć była wyrazem dobrowolnego poniżenia. Nikt Jezusa Chrystusa do tego nie zmuszał, on zrobił to całkowicie dobrowolnie. Przez umycie nóg chciał pokazać, że ofiara, którą na krzyżu będzie składał, jest dobrowolna, nikt go do tego nie przymusza. On robi to dobrowolnie. I wreszcie po trzecie, cel trzeci jest taki, żeby skłonić apostołów do naśladowania Chrystusa w jego okazywaniu miłości drugiemu człowiekowi. A więc zobaczmy, Jezus Chrystus ze swej strony pokazał wszystko, a wreszcie pokazuje apostołom i pokazuje nam, że mamy drugiemu człowiekowi okazywać taką miłość, jak on to zrobił. Czy okazujemy innym ludziom miłość? Czy wychodzi z nas miłość, czy wychodzi z nas gniew? Czy wychodzi z nas dobro, czy wychodzi z nas złość? Co z nas wychodzi? To jest niezwykle ważne, musimy to rozważyć. Rozejrzyjmy się wokół siebie, poobserwujmy siebie w różnych zachowaniach, w różnych sytuacjach, z różnymi ludźmi, którzy są wokół nas. Tu możemy wymienić dzieci nasze, małżeństwa nasze, naszych sąsiadów, czy już ze wszystkimi sąsiadami się kłócisz, czy jeszcze nie ze wszystkimi, musisz to nadrobić. Następnie braci, siostry w zborze, czy wychodzi z ciebie dobroć, miłość, czy złość. Jezus Chrystus wyraźnie pokazał, żebyśmy wstępowali w Jego ślady. Takimi gestami życzliwości sprawianiem sobie ulgi mamy sobie okazywać wzajemną miłość. Żeby ulżyć komuś, żeby komuś nie było za ciężko. A więc nie patrzę na siebie, żeby sobie ulżyć. Inni niech mają ciężko, ale mi, żeby było lekko. Tylko mamy patrzeć na innych ludzi. Miłość nie polega na tym, że kochamy siebie, ale kochamy innych tak jak siebie. Na tym polega miłość. W ten sposób, zachowując się z miłością do innych ludzi, wyznajemy tym samym nasze związki z Jezusem, którego pragniemy w ten sposób właśnie naśladować. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 10 werset mówi tak o wdowie. Wdowa mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. Jakie szlachetne uczynki reprezentowała ta wdowa wymieniona przez apostoła Pawła do Tymoteusza? Że dzieci wychowywała, że gościnny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I to odnosi się do wdów, tylko do wdów, czyli tylko do kobiet, do mężczyzn. Tak myślimy? Mamy wziąć to pod uwagę, że to wszystko, co Jezus Chrystus pokazywał nam jako przykład do naśladowania, dotyczy absolutnie wszystkich ludzi. Czy to są kobiety, czy to są dzieci, czy to są chłopcy, czy to są mężczyźni dorośli, czy to są młodzieńcy, czy starcy, kogo byśmy nie wzięli pod uwagę. Musimy wiedzieć, że to wszystkich obowiązuje. My mamy być ludźmi, którzy wyświadczają sobie nawzajem dobro. A tym bardziej, jeżeli wchodzimy w służbę w Kościele Jezusa Chrystusa. Wtedy jesteśmy nie tylko zobowiązani do tego, żeby wyświadczać innym ludziom miłość i dobro, ale żebyśmy stali się jeszcze przykładem wyświadczania miłości i dobra dla innych ludzi. Jeśli wchodzisz w służbę, to nie tylko wykonujesz właściwie polecenia Jezusa Chrystusa i Jego przykłady naśladujesz, ale jeszcze stajesz się człowiekiem, który pokazuje innym, jak oni mają też to robić. Więc jeżeli pałasz gniewem, czy pałasz złością, czy pałasz jakimś niewłaściwym zachowaniem, to stajesz się przykładem do naśladowania. Czy ludzie mają rzeczywiście ciebie naśladować w tym, co z twojego życia wychodzi? Zastanówmy się. Czy chciałbyś widzieć, żeby ludzie tobie czynili to samo, co ty im czynisz? Bo tak Słowo Boże mówi. Dlatego naśladujmy Jezusa Chrystusa we wszystkich możliwych sytuacjach. Jezus uczył, jak należy Go naśladować i jaką mamy mieć postawę wobec ludzi, abyśmy się stali światłością świata. Łukasza 22 rozdział, 26-27 werset mówi: kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Większy jest, prawda? Ten, który przy stole zasiada, jest większy niż ten, który usługuje. Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Jezus Chrystus to powiedział. Jezus nie musiał myć stóp swoim uczniom, a jednak to zrobił. Pracę tą wykonywali wtedy słudzy. Ale Jezus jednak zdecydował się wykonać ją sam. Dzisiejsze społeczeństwo wywiera na nas presję, abyśmy dążyli do stawania się kimś. Żebyśmy byli kimś w tym świecie. Chcemy najlepiej płatnej pracy, najwyższego stanowiska w firmie albo najwyższej pozycji w kościelnym przywództwie. To są dążenia tego świata. Ale bez względu, kim jesteśmy, możemy uczyć się od Jezusa, jak służyć innym. Pełnimy różne role, różne funkcje w tym świecie. Jesteśmy rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi, pracownikami, liderami albo studentami, różne grupy. Zadajmy sobie jednak pytanie. Czy gdy wypełniamy nasze zadania, to mamy podejście Pana czy sługi? Jezus Chrystus, który przyszedł i przebywał wśród ludzi, przebywał wśród apostołów, uczniów, był Panem. Na początku czytaliśmy o tym. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. A więc Jezus Chrystus był Panem. Panem Panów, Królem Królów, widzimy, a usługiwał. Czyli w usługiwaniu był sługą, był tym, który usługuje innych. Czy pomimo, że nasza codzienna rutyna staje się czasami męcząca, jesteśmy wdzięczni naszemu Mistrzowi Jezusowi Chrystusowi za pomoc, bo pragniemy iść Jego śladem i chętnie służyć innym? Niech Bóg pomoże nam tak postępować każdego dnia, abyśmy pragnęli prosić naszego Boga, żeby pozwolił nam usługiwać innym. Małżeństwo jest takim bardzo szczególnym darem od Boga, że mąż jest Panem, a żona mu musi usługiwać. Akurat nie. Słowo Boże nam podaje zupełnie inne zachowanie małżonków wobec siebie, że usługują sobie nawzajem. Jeśli żona usługuje mężowi, to mąż musi usługiwać też żonie. Jeśli mąż usługuje żonie, to żona również musi usługiwać mężowi. I nie musi, a może. I może być nieposłuszne jedno i drugie Słowu Bożemu. Może być nieposłuszne, ale są zawsze konsekwencje nieposłuszeństwa. Słowo Boże mówi, że pastor ma usługiwać tej trzodzie, która mu została powierzona. A owieczki mają mu być posłuszne. Amen? Jeśli nie ma tutaj wzajemnego usługiwania, to nie jest to owczarnia Chrystusowa, ale jakaś zbieranina, która utworzona została w jakichś szczególnych naukach, jakichś szczególnych teoriach. Żeby wszystko miało swoje miejsce i właściwie działało, to my mamy sobie nawzajem usługiwać. Ten, który ma taki dar, usługuje komuś, który ma inny dar. Ktoś, kto ma inny dar, usługuje temu, który ma taki dar. Czyż nie jest tak powiedziane w liście do Koryntian, kiedy jest mowa o darach Ducha Świętego? Każdy usługuje tym darem łaski, tym darem Ducha Świętego, który mu został dany. A więc nauczmy się usługiwania wzajemnego, wzajemnego obmywania sobie nóg. Ja nie mówię, że wrócimy teraz do domu, to sobie nawzajem mamy nogi umyć. Bo najprawdopodobniej przyszliście wszyscy tutaj już z umytymi nogami. Ale chcę powiedzieć, że w duchowym naszym życiu musi się coś zmienić. Aby nie dochodziły do mnie słuchy, że w małżeństwach są niepokoje. A takie słuchy mnie dochodzą. I nie są one gołosłowne, to są konkretne przykłady. Konkretne przykłady, które mógłbym tu wymieniać. Ja ich nie wymieniam i nie wymienię. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że zdaję sobie sprawę z tego, że obmywanie nóg nie jest zwyczajem tej społeczności. duchowe obmywanie nóg nie jest zwyczajem tej społeczności, a powinno być. Apostołowie Jezusa Chrystusa, wszyscy oprócz jednego, byli tymi, którzy w ten sposób właśnie naśladowali Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie Dzieje Apostolskie. Byli tacy, którzy głosili słowo. My zajmiemy się głoszeniem słowa, a inni byli tacy, którzy usługiwali przy stołach w mocy Ducha Świętego i robili to naprawdę w sposób Boży. Widzimy? W Kościele Bożym są różne działania, różne funkcje, różne powołania. Dlatego też się modlimy o to, aby służby miały Boże namaszczenie. Aby służby były służbami Jezusa Chrystusa. Abyśmy nie byli tutaj panami sytuacji, bo jesteśmy kimś w tym zborze. Tak jak mówiłem, ten świat nas do tego nakłania. Ja, pastor, jestem w tym zborze kimś. Kim? Sługą. Sługą, który ma wiernie wykonywać swoje powołanie. I każdy z was, kto został powołany do jakiejkolwiek służby, nie jest ani mniejszym sługą, ani większym sługą. Jest po prostu sługą. A słudzy mają sobie nawzajem usługiwać. A Jezus Chrystus do tego wszystkiego jeszcze zlecił nam służbę dużo większą. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Dlatego nie nazywam was już sługami, ale nazywam was synami i córkami. A synowie i córki mają na wzór Jezusa Chrystusa postępować. A więc nauczmy się, jak mamy sobie nawzajem usługiwać. Amen? Amen? Coś tak cichutko. Maseczki, aha, uszu. No właśnie. Także jest problem z tymi maseczkami. Ale jeśli chodzi o maseczki, o maseczki,